Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Z wielką przyjemnością witamy Państwa w kolejnym odcinku z Dolnych Szelm. Dzisiaj z Martą będziemy opowiadać, Breslau to będzie ten motyw wiodący, ale nie chodzi tutaj o niemiecką nazwę Wrocławia.
Tak, nie tylko z tym nam się powinna ta nazwa kojarzyć, ale też z malarką urodzoną w Związku Niemieckim, która nosi właśnie takie nazwisko oficjalnie Louise Catherine Breslau.
Urodziła się w 1856 roku w Monachium w rodzinie, to jest też ważne, polsko-żydowskiej.
I uwaga, jako Maria Louise Katarina Breslau, tak. Czyli to imię później będzie zmienione, ale do tego dojdziemy. Jej ojciec Bernard był lekarzem położnikiem, on został profesorem na Uniwersytecie w Zurychu, do którego przeprowadzili się, kiedy Louise miała 2 lata.
Dzieciństwo nie było łatwe, bo Louise ciągle chorowała.
Ale z tego właśnie wykuło się coś dobrego, tak. Chorowała na astmę, która niestety skutecznie zatrzymywała ją w łóżku, no i wtedy właśnie jeden z prywatnych nauczycieli wpadł na świetny pomysł, zorganizował jej lekcję rysunku i dla rozrywki, i dla zabicia czasu, taka forma trochę terapii.
No i ta walka z nudą okazała się być kierunkująca całe jej późniejsze życie.
Masz rację. Był też taki epizod, że rodzice wysłali ją do klasztoru nad Jezioro Bodeńskie, żeby złagodzić trochę objawy astmy. No i tam samotność, dyscyplina klasztorna i znowu nuda dały jej w kość, więc znowu sięgnęła po kredki i rzadziej pędzle, no ale tym razem już z dużo większym rozmachem.
Później, kiedy Louise miała 10 lat, niestety straciła tatę, który z racji swojego zawodu zakaził się gronkowcem podczas sekcji zwłok. No i Louise zostaje z mamą.
Tak, została z matką Kateriną Baronową von Brandenstein i siostrami bliźniaczkami Marie Henriette i Emmy Marie. A kilka miesięcy po śmierci ojca do tej damskiej ekipy doszła kolejna, trzecia siostra, Bernardina po ojcu. I to właśnie matka zaczęła ją do takiego profesjonalnego rozwoju talentu zachęcać. No i w 1874 roku, kiedy Louise miała 18 lat, podjęła naukę w szkole portrecisty Eduarda Pfeiffera. I wówczas była to najlepsza szkoła w Zurychu, ale nie minęły nawet 2 lata i Louise zorientowała się, że tutaj skrzydeł nie rozwinie, więc kierunek Paryż. Matka była dość sceptyczna.
Może tak, zawód artysty to nie dla kobiety.
Tak, tak, właśnie, ale w końcu ostatecznie się zgodziła i w 1876 roku wyjechała tam razem z córką.
Nauka była bardzo droga. Gdzie studiowała Louise?
Wybór padł na Akademii Julien i tam mogły się kształcić wtedy kobiety, bo to nie było powszechne. Ale tak jak powiedziałeś, kosztowało to bardzo dużo pieniędzy i w listach Louise będzie wspominać, że oszczędzała wtedy dosłownie na wszystkim, no ale ciężka praca i wyrzeczenia się opłaciły.
No i była to, nie wiem czy szelma, ale na pewno zdolna, bo to wzbudzało też taką nawet agresję jej koleżanek.
Tak, zawsze jest taka jedna koleżanka gnębiąca i tutaj akurat padło na rosyjską malarkę Marię Baszkircewę, która swoją zazdrość wylewała w swoich dziennikach i tutaj 2 takie cytaty. To ta kanalia Breslau mnie niepokoi, jest cudownie zorganizowana. Zapewniam was, że przebije się i to całkiem dobrze.
No i kolejny cytat też ciekawy. Zazdroszczę Breslau, ona nie rysuje wcale jak kobieta.
O, to jest przecież komplement, to jest gigantyczny komplement.
No i jeszcze, żeby bardziej złościć malarkę, koleżankę, to sukces gonił sukces.
Tak, w Akademii Julien skończyła swoją naukę Louise mając 22 lata i wtedy właśnie już otworzyła własne atelier i zgłosiła swój obraz, portret Marie Feller, w której była zresztą zakochana, na salon. No, w międzyczasie się też przeprowadziła, stworzyła taką małą komunę artystyczną, żeńską oczywiście właśnie z Sophie Szepi i Marią Feller.
No i też zaczęła nawiązywać kontakty poza granicami Francji. Nawiązała kontakty z bardzo wpływowymi ludźmi.
I tutaj cała litania takich nazwisk bardzo topowych. Jean-Louis Forain, Henri Fantin-Latour czy Auguste Rodin, Edgar Degas. No te nazwiska naprawdę są takie renomowane. Ale wkrótce potem ona sama zdobyła wyróżnienie honorowe na salonie artystów francuskich i za tym wyróżnieniem poszły zamówienia na portrety, a ona sama właśnie wtedy przestaje być anonimowa i właśnie wtedy, mając 25 lat, oficjalnie zmienia imię na Louise Catherine, przypominam, z Maria Louise.
Świetnie zarabiała, no bo też skoro maluje się dzieci bogatych, to się świetnie zarabia.
Tak, ale co było szczególnie ciekawe w tych portretach, ona nie robiła tego w sposób taki pochlebny, mimo że miała do czynienia z burżuazją i no, pasowałoby się
przypodobać, także tak, nie słodziła.
Nie słodziła, tylko malowała tak, jak te dzieciaki widziała, nie tylko fizycznie, ale też osobowościowo, czyli z całą ich niesfornością, nieznośnością czasami.
Teraz przechodzimy też do elementu jej życia prywatnego. W 1886 poznała pewną Madeleine, no i z nią już będzie silnie związana do końca swoich dni.
Poznała Madeleine Zierhardt, ale zostawmy ten wątek biograficzny na bok. No i tak przychodzi pierwsza wojna światowa. Louise maluje portrety dla rodzin żołnierzy wysyłanych na front w formie takiej pamiątki. W czasie wojny też pogarsza się jej zdrowie bardzo znacząco. Otrzymuje wtedy mało zamówień, a sytuacja zmienia się dopiero po 1920 roku. Wtedy jest osłabiona, zamówień jest trochę więcej, ale no po prostu fizycznie nie jest już w stanie pracować tyle, co przed wojną.
No i właśnie maluje coś innego, bo już zmienia się jej temat.
Tak, troszeczkę stopuje, więc wchodzi w martwe natury i to jest jej taka artystyczna ucieczka.
Zmarła nieopodal Paryża, kiedy miała 70 lat. No ale zanim sam obraz, o którym będziemy dzisiaj opowiadać, no to kilka jeszcze jej osiągnięć, bo te osiągnięcia naprawdę robią wrażenie, szczególnie kiedy patrzymy z perspektywy tamtego czasu.
I tutaj taka lista wybranych tylko, bo ona jest zdecydowanie imponująca. To jadę. Była drugą kobietą, która otrzymała złoty medal na salonie po Rosie Bonheur, ale za to pierwszą, której pracę zakupiło miasto Paryż. Oprócz tego zdobyła złote medale na dwóch wystawach światowych w 1889 i 90 roku. Oraz była wśród założycieli Société Nationale des Beaux-Arts w Paryżu i drugą kobietą, która do tego towarzystwa należała.
Genialnie malowała światło na swoich obrazach, genialnie pokazywała także kolor.
I to jest jej taka malarska wizytówka, bo w swoich pracach właśnie skupiała się na tych dwóch rzeczach, a prac pozostawiła prawie 800. I ten kierunek prowadzenia i oddziaływania światła jest zupełnie, absolutnie niezwykły. Zobaczymy u niej też najróżniejsze efekty świetlne, odbicie, rozproszenie, czy kilka źródeł światła naraz. A dalej też to, jak to światło współpracuje z kolorem, jak na niego wpływa. No bo tam, gdzie pada światło, kolor automatycznie jakby pęczniał, rósł w oczach, po prostu nabiera intensywności.
No i teraz stoimy u progu XX wieku, ona tworzy obraz, który jest bardzo emblematyczny dla jej twórczości.
Tak, w polskim tłumaczeniu to jest studiująca geografię z 1900 roku. No i to jest przykład takiego studium światła doprowadzonego do skrajności. Mhm. Mamy poziomy prostokąt i kogo tutaj zastajemy? Dziewczynę, która jest pewnie uczennicą, siedzi sobie przy biurku w takim zimnozielonym pomieszczeniu. Widzimy ją dookoła pasa. Opiera głowę o prawą rękę. Ta głowa jest pochylona do przodu i jej wzrok zatrzymuje się na kartce, która leży przed nią. W lewej ręce trzyma cyrkiel. Dalej na blacie przed nią jest jakieś małe pudełko kredek i jeszcze dalej globus, który nie mieści nam się w całym kadrze. Mhm. Światło pada z góry, z prawej strony i skupia nasz wzrok na twarzy dziewczyny, na jej rudych, miedzianych, kręcących się włosach, które współgrają bardzo z tą jasną cerą.
Tak.
Więc ten czubek głowy i czoło są najbardziej doświetlone i one tutaj prezentują te najintensywniejsze kolory.
No ale mamy też kontrast, bo mamy sukienkę, która jest czarna.
Jest czarna, ale sukienka ma też taki biały, dość szeroki kołnierz, który wydobywa jakby głowę z tej ciemności.
No i gdzie jeszcze to światło nas prowadzi, kiedy patrzymy na ten obraz?
Z głowy lądujemy na kartkę, no i tutaj właściwie pęcznieją nam pytania. Aha. Czy ta uczennica rzeczywiście uczy się geografii? No na co by wskazywał ten cyrkiel i globus? Czy raczej już jej myśli krążą wokół zaczętej na papierze kompozycji i balansującego na granicy światła i cienia pudełka kredek? A te kredki po bliższych oględzinach okazują się być pastelami, w których się tak lubowała artystka. No i tutaj dochodzimy do koncepcji badaczy, bo tak właściwie nie wiadomo ani kim była modelka, która jest przedstawiona na tym obrazie, a wiadomo, że pozowała też do kilku innych prac.
Ale też nie wiemy, kto za to zapłacił.
Tak, nie wiemy, kto za to zapłacił i właściwie dlaczego ten obraz powstał. No i badaczy kusi taka hipoteza, takie wyjaśnienie, że ten obraz jest takim powrotem osobistym malarki do czasów.
Trochę taka autobiografia.
Trochę tak. Jak kiedy jako dziecko chorowała na astmę i nie mogła chodzić do szkoły ze swoimi rówieśnikami, no i z samotności zaczęła rysować, z samotności i z nudów.
Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie, a kolejne Zdolne Szelmy pojawią się już za tydzień.
Zdolne Szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.